Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Wenecji chrześcijanie i muzułmanie prowadzą dialog o znaczeniu swych tradycji w wielokulturowym społeczeństwie.
Relikwie ojca Pio zostaną przeniesione do nowego kościoła.
Kościół w Salwadorze poparł prezydencki plan antykryzysowy.
22 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Interpretacji tradycji chrześcijaństwa oraz islamu w dzisiejszych wielokulturowych społeczeństwach poświęcono tegoroczne spotkanie Międzynarodowego Komitetu Naukowego Fundacji Oasis. Fundacja związana jest z półrocznikiem wychodzącym pod tym samym tytułem od 5 lat w Wenecji, gdzie odbywa się obecna sesja. Pismo założone przez tamtejszego patriarchę, kardynała Angelo Scole, ukazuje się w 4 wydaniach dwujęzycznych – włosko-arabskim, angielsko-arabskim, francusko-arabskim oraz angielskim i urdu. Poświęcone jest problemom kultury i religii krajów, w których większość mieszkańców wyznaje islam, a mniejszość chrześcijaństwo. Oasis służy wzajemnemu poznaniu oraz porozumieniu chrześcijan i muzułmanów w szeroko zakrojonej debacie kulturalnej.
Spotkania Międzynarodowego Komitetu Naukowego Fundacji Oasis odbywają się od 5 lat na przemian w Wenecji i na Bliskim Wschodzie, przed 3 laty w Kairze, a przed rokiem w Ammanie. Na obecnym jest 70 chrześcijańskich i muzułmańskich uczonych z 20 krajów, wśród nich kardynał Jean-Louis Thoron, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, a także biskupi z takich krajów jak Nigeria, Indie, Algieria, Syria. Otwierając dziś obrady, kardynał Scola wskazał na potrzebę kulturowej interpretacji wiary we współczesnych społeczeństwach. Jest ona konieczna, aby religia była w nich obecna i spełniała swą szczególną rolę.
Największa mozaika wykonana przez słoweńskiego jezuitę księdza Marco Rupnika znajduje się w bazylice świętego Pio w San Giovanni Rotondo. Dzieło zajmujące około 2000 m2 pobłogosławił wczoraj Benedykt XVI. Podziwiając mozaiki, papież stwierdził, że są one nie tylko piękne, ale stanowią doskonałą lekcję teologii. Dzieło zostało rozmieszczone w podziemiach bazyliki oraz na prowadzącej do niej rampie. Składa się z 54 części, które przedstawiają paralelnie życie świętego Franciszka i ojca Pio.
Prace nad mozaiką trwają ponad rok. Podjęli je ludzie z 8 krajów należący do kościoła łacińskiego, grecko-katolickiego i prawosławnego. Złocenia zostały wykonane z kruszcu ofiarowanego ojcu Pio przez jego czcicieli, a barwne kamienie składające się na mozaikę pochodzą z 14 krajów, m.in. z Macedonii, Turcji, Egiptu, Chin, Pakistanu, Indii. Dzieła słoweńskiego jezuity znajdują się m.in. w maryjnych sanktuariach w Lourdes i w Fatimie. Mozaiki księdza Marco Rupnika zdobią też kaplicę Redemptoris Mater w Watykanie.
Relikwie ojca Pio zostaną przeniesione do nowego kościoła w San Giovanni Rotondo. Data nie jest jeszcze znana, ponieważ w krypcie, gdzie zostaną umieszczone, trwają ostatnie prace. Na translację musi wydać zgodę Stolica Apostolska.
Od początku planowano umieszczenie relikwii świętego Pio w nowym kościele, jednak potrzebne było stosowne przygotowanie krypty. Dlatego zdecydowano, że po ekshumacji, która miała miejsce ponad rok temu, ojciec Pio pozostanie w dotychczasowym miejscu, gdzie będzie możliwość oddawania czci jego relikwiom umieszczonym w przeszklonym sarkofagu. Są pewne etapy, które trzeba przejść, mówią kapucyni, gospodarze sanktuarium. Wczoraj takim wielkim etapem była wizyta Benedykta XVI i pobłogosławienie krypty. Następnym będzie zasłonięcie szklanego sarkofagu. To będzie pod koniec września, po uroczystości świętego Pio. Następnie, gdy zostaną ukończone mozaiki w krypcie, biskup będzie mógł rozpocząć procedurę kanoniczną. Potrzebne są pozwolenia kongregacji, a także świecką, by móc przenieść relikwiarz do docelowego miejsca. I tych dat jeszcze nie znamy. Kościół świętego Pio z Pietrelciny w San Giovanni Rotondo powstał jako wyraz wdzięczności Bogu za dar świętych. Monumentalność konstrukcji jest odbiciem wielkości ich ducha i często nie przystaje do prostoty ich życia, ale w ten sposób chcieli wierni uhonorować świętego, do którego mają tak wielkie zaufanie. San Giovanni Rotondo dla Radia Watykańskiego, brat Tomasz Wrański.
Brytyjscy katolicy przygotowują się do beatyfikacji kardynała Newmana. Z Rzymu dotarły bowiem wiadomości o zatwierdzeniu przez Watykańską Kongregację Spraw Kanonizacyjnych cudu przypisywanego wstawiennictwu Sługi Bożego. Tym samym spełnione zostały już wszystkie wymogi proceduralne. Decyzja o tym, czy, kiedy i gdzie zostanie beatyfikowany angielski konwertyta, zależy już tylko od papieża.
Zatwierdzonym przez Watykan cudem jest uzdrowienie amerykańskiego diakona stałego, Jacka Sullivana, które dokonało się przed 8 laty. Cierpiał on na poważne schorzenie kręgosłupa. Dzięki cudownemu uzdrowieniu mógł kontynuować pracę w sądzie, a zarazem dokończyć formację teologiczną i przyjąć święcenia. Jako diakon stały posługuje dziś w parafii oraz w pobliskim domu poprawczym. Jak twierdzi autor najobszerniejszej biografii kardynała Newmana, profesor Jan Kier z Uniwersytetu w Oksfordzie, jego beatyfikacja zostanie przyjęta na Wyspach bardzo pozytywnie. John Henry Newman to bowiem bardzo angielski święty, o czym świadczy również jego poczucie humoru, a przy tym bardzo bliski stylowi pontyfikatu Jana Pawła II czy Benedykta XVI. Założyciel ruchu oksfordzkiego był bowiem otwarty na nowe idee, a zarazem w pełni lojalny względem tradycji, podkreśla profesor Kier. Ponadto ma on nadzieję, że w niedalekiej przyszłości angielski konwertyta zostanie też kanonizowany i ogłoszony doktorem Kościoła.
Kościół nie prowadzi względem Żydów prozelityzmu, nie rezygnuje jednak bynajmniej z dawania im świadectwa swej wiary w Chrystusa, którą jest gotowy z nimi się dzielić. Zwracają na to uwagę biskupi USA w nocie ogłoszonej po zakończonej w San Antonio wiosennej sesji plenarnej Episkopatu. Dokument wydały wspólnie dwie komisje konferencji biskupów – doktrynalno-duszpasterska oraz do spraw relacji ekumenicznych i międzyreligijnych.
Celem noty jest wyjaśnienie nieporozumień, jakie wywołał dokument o stosunku Kościoła do Żydów „Przymierze i misja”, wydany przez Episkopat Stanów Zjednoczonych przed 7 laty. Oprócz kwestii misji chrześcijan wobec Żydów, amerykańscy biskupi wyjaśnili też znaczenie przymierza zawartego przez Mojżesza w relacji do Chrystusa. Stwierdzają, że to przymierze zachowywane przez dzisiejszych Żydów w rozumieniu chrześcijan zostało wypełnione w Panu Jezusie. Jako wyznawcy Chrystusa uważamy Jego przymierze za wypełnienie Bożego planu zbawienia wszystkich narodów, zarówno obecnie, jak na końcu czasów, powiedział podczas prezentacji noty biskup William Lowry, kierujący Komisją Doktrynalno-Duszpasterską Episkopatu USA.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Za sukces uznano tegoroczną holenderską inicjatywę Noc Kościołów, podjętą w ubiegły piątek w Rotterdamie i Utrechcie. Holandia poszła za przykładem Niemiec i Austrii i od 2 lat organizuje specjalne programy kulturalne, w tym koncerty i wieczory poezji, mające ich uczestnikom, zwłaszcza młodym, przybliżyć także same świątynie, ich wystrój i przeznaczenie. Oblicza się, że w ten sposób kościoły Utrechtu odwiedziło 4000, a Rotterdamu 6000 osób. W sumie dzięki współpracy władz kościelnych i miejskich udostępniono w ten sposób ponad 60 obiektów. Nie wiadomo jednak, czy holenderskiej Nocy Kościołów towarzyszyły jakiekolwiek bezpośrednie inicjatywy duszpasterskie.
W Ziemi Świętej przy tradycyjnej Gospodzie Miłosiernego Samarytanina otwarto nowe Muzeum Mozaiki. Jest ono pierwszym tego typu zbiorem w Izraelu i jednym z 3 na świecie. W muzeum zgromadzono mozaiki i przedmioty znalezione w synagogach żydowskich i samarytańskich oraz w chrześcijańskich kościołach z pierwszych wieków.
Już w okresie bizantyjskim chrześcijanie wspominali przypowieść o miłosiernym Samarytaninie w pobliżu biblijnej miejscowości Male Adumim przy głównej trasie pielgrzymkowej prowadzącej przez pustynię judzką. Wybudowano tutaj ważny zajazd dla pielgrzymów udających się do Jerycha i do miejsca chrztu Pana Jezusa nad Jordanem. Mieli oni do dyspozycji duży kościół i miejsca noclegowe. Krzyżowcy odbudowali zniszczoną gospodę oraz wznieśli warowną wieżę. Miała ona strzec drogi łączącej Jerozolimę z Jerychem oraz bronić podróżnych przed bandytami. Na ruinach wcześniejszych budowli Turcy wznieśli nieduży zajazd, który obecnie stanowi część nowego obiektu muzealnego. Trwające 9 lat wykopaliska archeologiczne prowadził Izraelski Departament Starożytności, a koszt całej inwestycji pokryło Ministerstwo Turystyki Izraela. Z Betlejem dla Radia Watykańskiego ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Bioetyka, zdrowie i przemysł to temat 7. Latynoamerykańskiego Kongresu Bioetycznego. Spotkanie odbywa się w tych dniach w argentyńskim mieście Mendoza. Kongresy tego rodzaju organizuje Federacja Instytutów Bioetyki Ameryki Łacińskiej i Karaibów, którą tworzy m.in. Katolicki Uniwersytet Argentyny. Tym razem postanowiono skupić się na dylematach moralnych rodzących się na styku badań naukowych, ochrony zdrowia i produkcji przemysłowej. Stąd spotkanie ma charakter nie tylko międzynarodowy, ale także interdyscyplinarny. Na kongres zaproszono oprócz naukowców również przedstawicieli świata polityki i administracji publicznej, przedsiębiorczości czy organizacji pozarządowych. Jednym z głównych celów spotkania jest upowszechnianie w sferze publicznej etyki i przejrzystości oraz nawiązanie dialogu między różnymi środowiskami.
Episkopat Peru wyraził zadowolenie z zawarcia porozumienia między rządem a przedstawicielami amazońskich Indian, którzy protestowali przeciwko państwowej polityce inwestycyjnej na zamieszkiwanych przez nich terenach. Po krwawych zamieszkach, do jakich doszło na początku miesiąca, rząd postanowił podjąć dialog z tubylcami. W rozmowach wziął udział przewodniczący episkopatu arcybiskup Miguel Cabrejos. W wyniku negocjacji Indianie zaprzestali protestów, a kongres wycofał kontrowersyjne ustawy o wykorzystywaniu bogactw mineralnych. Arcybiskup Cabrejos zaznaczył, że obecnie przed Peruwiańczykami stoi zadanie pojednania, przebaczenia i naprawienia popełnionych błędów, w tym podjęcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności amazońskich.
Kościół w Salwadorze poparł prezydencki plan antykryzysowy. W jego ramach lewicowy prezydent Mauricio Funes zapowiedział m.in. wzmocnienie sfery bezpieczeństwa oraz wsparcie dla inicjatyw na rzecz ofiar kryzysu. Zapowiedziano także ożywienie budownictwa socjalnego, dofinansowanie edukacji oraz zapewnienie podstawowych świadczeń emerytalnych. Posunięcie takie pochwalił arcybiskup stołecznego San Salvador, nazywając je strategią budzącą wiele nadziei i wartą poparcia przez całe społeczeństwo. Arcybiskup José Luis Escobar Alas zaznaczył przy tym, że jest oczywiście za wcześnie, by mówić o skuteczności czy technicznych szczegółach rządowego projektu.
Kościół w Salwadorze od pewnego czasu apelował do władz o rezygnację z agresywnej retoryki dzielącej społeczeństwo oraz o podjęcie konkretnych działań na rzecz walki z przestępczością i pomocy najuboższym. Pozytywnie oceniając deklarację prezydenta, arcybiskup Escobar Alas zaznaczył, że kluczem do sukcesu planu antykryzysowego jest włączenie weń różnych sektorów społecznych i gospodarczych. Z kolei w odniesieniu do zwalczania fali przemocy hierarcha dodał, że nie wystarczy wzmocnić wojskiem policyjne patrole, ale trzeba szukać przyczyn wzrostu przestępczości.
W Dolinie Rozpudu rozpoczynają się pierwsze polonijne kolonie organizowane przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Ośrodek kolonijny w miejscowości Karasiewo nosi nazwę Wzgórze Uśmiechu.
Nowy ośrodek kolonijny powstał dzięki władzom gminy Bakałażewo. Budynek po byłej szkole z 1953 roku został wyremontowany i przystosowany do przeprowadzenia turnusów kolonijno-edukacyjnych. Oprócz dzieci z archidiecezji białostockiej, kolonie rozpoczęły również dzieci z Litwy i Białorusi.
Dzieci z różnych środowisk i z różnych krajów będą razem.
Ksiądz Wojciech Łazewski, dyrektor białostocki Caritas.
Co je łączy? Łączy je to, że mają wspólne korzenie polskie, dlatego też te kolonie są współfinansowane przez Senat Rzeczypospolitej, który przeznacza odpowiednie środki na to, aby można było zaprosić do naszego kraju dzieci z ośrodków polonijnych z zagranicy.
Polonijne kolonie zostały przygotowane przez alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Dla Radia Watykańskiego z Białegostoku ksiądz Jan Wierzbicki.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.